A chciałbym, kochani, przeczytać z wami list do Hebrajczyków, 12 rozdział i pierwsze 3 wersety. Jeśli dobrze pamiętacie moje nauczanie, to ja na ten temat chyba ze 2-3 miesiące na temat tego samego fragmentu nauczałem, ale dzisiaj zupełnie coś innego z niego wyciągniemy. Więc list do Hebrajczyków, 12 rozdział i pierwsze 3 wersety przeczytamy na początek. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Położę nacisk na to ostatnie słowo. Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Czyli jest to możliwe. Myślę, że nasza siostra gdzieś upadła na duchu i zdarza się czasami, że nawet wierzący bogobojni ludzie upadają z różnych powodów na duchu. Jeszcze taka, sam się zastanawiam, że naprawdę nie pamiętam, ile razy na temat tego właśnie fragmentu nauczałem, jak Bóg jest niesamowity, że z jednego fragmentu słowa ciągle można coś nowego wycisnąć, ciągle coś Bóg może nowego pokazać. Jeżeli pamiętacie ostatnio, czy gdzieś chyba w zeszłym roku, na jesieni mówiłem o wyścigu, że czas nam się kończy, że finiszujemy tak jak tutaj i że ważny jest ten koniec, że te ostatnie metry przed metą. Takie było mniej więcej nauczanie, że jesteśmy w wyścigu. Ale tutaj czytamy, że abyście nie upadli na duchu o utrudzeni. Czyli jest taka możliwość, że można po prostu upaść, że pewne rzeczy, pewne troski tak człowieka gdzieś przygniotą, że jego duchowe życie w środku człowiek gdzieś tam się załamie, czyli upadnie i mówi, nie chce mi się żyć wtedy. To się zdarza już nawet i czytaliśmy u proroków, że już mi życie obrzydło, prawda? Gdzieś tam, że już człowiek mówi, już nie chce żyć, albo czy kio, bo bym się nie urodził i tak dalej. I co jeszcze tutaj z tego fragmentu można zobaczyć? Czytamy, że mamy biec w tym wyścigu, patrząc na Jezusa, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Może powiem tak, to, że grzech, który nas usidla, to jest oczywiste. I tak dla wyjaśnienia, dzisiaj nie będę mówił o grzechu. To, że grzech człowieka usidla i nie pozwala mu iść w ogóle za Bogiem, wchodzić do Królestwa Bożego, to jest jak najbardziej oczywiste. Także jeśli tego nie załatwimy, to nas to prędzej czy później dopadnie, czy zatrzyma. I o tym nie będziemy mówić. Ale czytamy, złożywszy z siebie wszelki ciężar, czyli wszelki to znaczy każdy. I ten słodki, tak powiem, i ten niechciany, i ten, który sami żeśmy sobie zaplanowali nieść, i ten, którego nie planowaliśmy. Co mam na myśli? Słodki czy niesłodki, i ten, który byśmy planowali i nie planowali? No przykładowo, jeżeli ktoś się wiąże z jakimś innym człowiekiem, mówię wiąże, chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, czy jest małżeństwo, jest to jakiś tam ciężar. Tak, jest to jakiś tam ciężar, chociaż słodki, no bo chcemy tego. Czy tam na przykład, jeżeli ktoś sobie bierze psa, no się nim opiekuje, to też jest konieczność opieki. Czy kotka, też trzeba się opiekować. To są takie ciężary, ale słodkie, ale trzeba już się opiekować. Ale są inne ciężary, których sobie może nie wybieramy. No, tak już nie sięgając do abstrakcyjnych przykładów, nikt z nas sobie nie wybrał, w jakiej rodzinie się urodził. Może byśmy sobie mogli wybrać, ja też bym sobie może wybrał. Chociaż dziękuję Bogu naprawdę za mojego ojca, za moją mamę, za babcię, naprawdę. Ale może bym sobie wybrał rodzinę, która by już była w iluś pokoleń wierząca, aby mnie błogosławili, tak jakbym mógł sobie wybrać. No ale tutaj myślę, że większość z was, nie wiem czy ktoś, no tak, trudno raczej, jak to w Polsce. Ale mówię, no jeżeli ktoś sobie, mówię, masz matkę czy ojca i nagle kogoś, i przychodzi opieka, prawda, nad osobą niepełnosprawną, przychodzi, nikt na sobie takiego ciężaru nie wybierał, przykładowo. No to taki najbliższy przykład. Czy są inne rzeczy, czy sytuacje, których sobie nie życzyliśmy i one wpadły, ale są jakimś tam ciężarem. Ale Słowo Boże mówi, mamy złożyć w sobie, z siebie wszelki ciężar. Okazuje się, że ten nawet ciężar, który powinniśmy jakoś tam nieść, bo przecież, zobaczcie, to jest motto naszego zboru, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy z listu do Galacjan. Już kiedyś żeśmy to przyjęli i tak zostało to wypalone i to jest, ten zakon czy prawo nowotestamentowe. To jednak musimy wiedzieć, że te ciężary naprawdę nie możemy ciągle ich nosić. A więc złożyć siebie każdy ciężar, wszelki ciężar, aby dobiec do mety, tak powiem. Dobiegać przed Boży tron. Taką ciekawostkę na chwilę ze Starego Testamentu wam powiem. To miejsce miejmy założone, czy tam trzymajmy. Księga Nehemiasza, 13 rozdział. To był taki sługa Boży, który wracał z wygnańcami do Jeruzalemu po zburzeniu i potem odbudowywali go. I tam jest w 13 rozdziale taka rzecz, kiedy już zaczęli odbudowywać życie religijne w Jeruzalemie, to nagle zobaczył Nehemiasz, że nie czczą w sposób właściwy sabatu, że handlarze rybami, warzywami wchodzą przez bramę i on zrobił coś takiego. Kazał 19-20 werset mówi, że pisze tak: wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się zaściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem: w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. To jest istota, była istota sabatu, że nie można było nosić ciężarów. My żyjemy w Nowym Testamencie, nie przestrzegamy sabatu w sposób literalny. Bóg nas do tego nie wzywa. Ale Nowy Testament, list do Kolosan mówi, że to są cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który jest naszym sabatem, czyli odpocznieniem. Tak? I my nie powinniśmy tak naprawdę, wchodząc do Bożej obecności, wnosić ciężarów. I dzięki Bogu, że dzisiaj, mówię, tych ciężarów, bracia i siostry, żeście na to nabożeństwo nie wnieśli. To czuliśmy, że gdzieś tam zostały. Ale czasami wiecie, że jak przychodzimy, to musimy dosyć długo bojować gdzieś tam. No i to, ale chwała Bogu, że tak jest, że widać, że kogoś tam aż łup spada ten ciężar. Na przykład w środę czasami tak było. Raz tutaj jeden brat, potem siostra. I się, no w tą środę było ciekawie, prawda? No ale słuchajcie, a więc to jest takie świadectwo ze Starego Testamentu, że nie przejdzie żaden ciężar. I my też, kiedy wchodzimy do Bożej obecności, kiedy chcemy do Bożego tronu być, powinniśmy mieć taką bramę w sercu. Nie, tam nie wejdzie żaden ciężar. Ja chociaż żyję życiem, jakim żyję, pracuję, opiekuję się i tak dalej, bo Słowo Boże nas nie wzywa, żebyśmy zaniechali takich codziennych rzeczy. To nie o tym mówimy, nie o fizycznych rzeczach. Tylko braniu sobie do serca, że my jesteśmy tak obciążeni, że upadamy na duchu. Zobaczcie, tam nie pisze na ciele, tylko na duchu, to jest coś głębszego. Fizyczne zmęczenie nie jest wcale takie najgorsze. Czasami nawet fajnie człowiek mówi, o, popracowałem gdzieś tam w ogródku, czy przyszedłem na spacer, prawda? I jeśli to jest tak, to jest fajnie. Ale te ciężary duchowe potrafią nas przygnieść. A więc nie powinniśmy mieć tych ciężarów, ponieważ one nie pozwalają nam wchodzić do Bożej obecności i pod tymi ciężarami upadamy. Jak wspomniałem, że są ciężary, które sami sobie możemy wybrać, czyli powiedzmy małżeństwo, wzięcie psa, czy tam na przykład, że ktoś sobie no, zakłada firmę. No to też to jest nasza decyzja, to jest na pewno duży ciężar, czy wiele innych rzeczy, byśmy powiedzieli. To jest nasz wybór. Ale są takie, które nie wybieramy. Nawet powiem, że życie w dzisiejszym czasie, w tych obostrzeniach, w tym wszystkim, jest na pewno pewnym ciężarem. Nikt sobie z nas nie wybierał, że będziemy żyli, kiedy będzie jakaś tam choroba, jakiś wirus czy coś, już nieważne jakie ma pochodzenie, ale obostrzenia i różne wszystkie historie. Nikt sobie z nas tego nie wybierał. Ale mamy żyć tak, jakby tego nie było. Mamy być ponad tym po prostu. I powiem tak, dla wielu z nas, myślę, jest problem z tymi ciężarami niezależnymi od nas, czyli nie z tymi słodkimi, które sobie wybraliśmy. No bo jak człowiek sobie wybrał, no powiedział, a no dobra, no to się tutaj wziąłem sobie psa, czy tam kota, trudno, czy się ożeniłem, wyszłam za mąż i tak dalej, teraz mam konsekwencje, czy tam sobie kupiłem stary samochód na przykład, no to już, to jest kłopot, ale wiemy, aha, no nie sprawdziliśmy na przykład i tam, czy tam oddaliśmy do nie takiego mechanika, czy i tak dalej, prawda. To już, ale myślę, że jest problem, jeżeli, tak jak tutaj mówimy o tej naszej siostrze, drogiej i biednej, mówi, możemy pomyśleć, dlaczego na przykład ją to spotyka, prawda? Święta kobieta i przychodzą takie doświadczenia. Czy o sobie możemy pomyśleć, no dlaczego mnie to spotkało, że inni nie mają takich doświadczeń? Za co? Dlaczego? Z jakiego powodu? To tak jak jeden psalm mówi, że o, że ci bezbożni nie doznają znoju śmiertelników, choroby ich nie dotykają, ciosy nikt nie spotykają, a ja jestem smagany każdego rana. I myślę, że to jest pytanie dosyć bolesne, prawda? Dlaczego taki ciężar ja akurat muszę nieść? Ale tutaj znowu do tego fragmentu się zwracamy, który czytamy, czyli Hebrajczyków 12 rozdział. Czytamy, że patrząc na Jezusa, mamy o nim myśleć. I patrząc na Jezusa, dokończyciela wiary, który zamiast, posłuchajcie, doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańby, usiadł po prawicy tronu Bożego. Powiem tak, jeżeli zadajemy sobie to pytanie, dlaczego, za co ją to spotkało, czy mnie spotkało, dlaczego taki ciężar, błąd jest w tym pytaniu od razu. Od razu mówię, jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że pomyślmy o Jezusie. Krzyż, który wycierpiał, nie był absolutnie wynikiem błędnych decyzji, które podejmował. Nawet wprost przeciwnie. On był wynikiem posłuszeństwa Ojcu. Czytamy, że należała mu się radość. Zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Wynikiem jego pobożności należała mu się radość. Przyjął krzyż, czyli ciężary całego świata, ciężary za nas. Czyli było to coś całkowicie niezasłużonego. Czyli krótko mówiąc, patrząc na to, możemy się nauczyć, że wcale ciężary, które mogą nas spotkać i spotykały, nie są zasłużone i nie muszą być wynikiem, już nie mówię grzechu, ale jakichś błędnych decyzji, które podjęliśmy. Tak było w życiu Jezusa, a więc weźmy tą lekcję, że niekoniecznie, ale musimy umieć te ciężary nosić. I co było ciekawe, jeśli chodzi o Jezusie Chrystusie, że On, nie bacząc na Jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Co to znaczy? Co to znaczy? Z czym nam się to kojarzy? Inaczej powiem, Jezus dobiegł do mety. Bo tu jest taki, że jesteśmy w wyścigu, który jest przed nami. Czyli dobiegł do mety, do Bożego tronu. Jak to czujecie, jak pamiętacie w ostatnich tygodniach, miesiącach i podczas kazań, i podczas uwielbienia, to wzywam was, żebyśmy ciągle przychodzili do Bożego tronu, czy w modlitwie, w uwielbieniu, żebyśmy nasze serca zostawiali. I Jezus właśnie to zrobił. Miał ciężar najcięższy, którego nikt nie miał, bo za Niego zostały złożone wszystkie grzechy świata. Nie tylko twoje własne, ale wszystkie grzechy. To jest ciężar niewyobrażalny. Ojciec się odwrócił od Niego. A On jednak pomimo tego ciężaru dotarł do Bożego tronu. I to jest dla nas, myślę, właśnie zachęta, że mamy na Niego patrzeć. Czyli musimy tak sobie umieć radzić z ciężarami, żeby dotrzeć do Bożego tronu jak Jezus. Zarówno w wieczności być przed Bożym tronem, ale w życiu codziennie. Że kiedy nawet tutaj się modlimy, czy ty się modlisz w komorze, że dobra, zostawiamy ciężary, one nie będą nas wciągały, żebyśmy nie mogli przyjść do Bożego tronu. Amen. Tak ma być. I teraz, bracia i siostry, co to znaczy złożyć z siebie wszelki ciężar? Czytamy, złożcie w siebie wszelki ciężar. Jak do tego właściwie podejść? Zajmiemy się tym, spróbujemy sobie odpowiedzieć. Co to znaczy? Jak? Czy na przykład przestać się opiekować osobą niepełnosprawną, przestać wypełniać swoje obowiązki, jakie ma mąż i żona, wszelkie, czy obowiązki nad dziećmi, czy przestać chodzić do pracy? Nie, absolutnie nie. O tym nie mówi Słowo Boże. nie wzywa do zaniedbywania tych rzeczy, wręcz inaczej, ale nie brać sobie pewnych rzeczy do wnętrza. Znaczy powiem, być ponad to. Tak w skrócie powiem. I chciałbym z wami teraz sięgnąć do pewnego fragmentu, który rzadko raczej czytamy. Ja przynajmniej rzadko czytam. Wy może też. Pierwszy jest do Koryntian, 7 rozdział. I to jest fragment o... No tak jest przynajmniej w tłumaczeniu Biblii zapisane, że to jest sprawy małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu. Tak jest w tym tłumaczeniu. Pierwszy jest do Koryntian, 7 rozdział. I przynajmniej tak jest ten fragment zatytułowany. I tak możemy sobie myśleć, no tak, to jest o braniu żony i tak dalej, jak to w małżeństwie jest. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy się wgłębiłem ostatnio, to zobaczyłem, że tam jest dużo głębiej, coś dużo więcej napisane. I chcę z wami przeczytać wersety od 29 do 33 z tego rozdziału. 7 rozdział 1 do Koryntian od 29 rozdziału do 33. A to powiadam, bracia, siostry, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie. Aby być świętą ciałem i duchem, mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Ale kochani, jak naprawdę się wczytamy w to słowo, to ono wcale nie mówi tylko o mężach i żonach to miejsce, że lepiej się nie żenić. To wcale nie tylko o tym mówię i wcale nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Nie będę nikogo zachęcał czy zniechęcał do małżeństwa. Zobaczcie, co jest napisane, że czas jest krótki. To opisał Paweł już kiedyś. No tym bardziej dzisiaj czas jest krótki. Nasz czas jest krótki, przebywania tutaj. I sens jest dużo głębszy. Ci, którzy mają żony, ogólnie, ci, którzy coś robią, jakby nie robili, tak powiem. Masz żonę, to tak jakbyś nie miał żony. Płaczesz, tak jakbyś nie płakał. Cieszysz się, jakbyś się nie cieszył. Kupujesz, jakbyś nie kupował. Używasz tego świata, jakbyś nie używał. Czyli inaczej, wyluzuj z tym. Tak mogę powiedzieć po młodzieżowemu. Czyli cokolwiek byś nie robił, czy wykonywał, czy to jest miłe dla ciebie, czy nawet niemiłe, to bądź ponad tym. To nie bierz sobie tego do serca. Ani za bardzo się tym nie ciesz, ani znowu nie przejmuj się tak bardzo. To jest bardzo coś głębokiego i ciekawego. I ludzie, którzy tego nie doświadczają, potykają się i upadają, muszę powiedzieć. Upadają w duchowym życiu. Nie mówię, że odchodzą od Boga gdzieś w grzech, ale właśnie gdzieś te ciężary czasami ich przygniatają, że i to się widzi, że właśnie jak przychodzimy czasem do, no nawet na nabożeństwo, że to jest ciężar, którego jak nie możemy dojść do Bożego tronu, że jakieś ciężary, które nie powinny być, pozwoliliśmy im, żeby gdzieś nami zawładnęły. I ja dodam tak, że tutaj ci, którzy robią to i to, a ja dodam i ci, którzy dźwigają ciężary, jakby ich nie dźwigali. To jest już moje takie do powiedzenie. Ale myślę, że mam prawo to powiedzieć, bo tu pisze, zobaczcie, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. No, życie niesie z sobą, no i życie, i małżeństwo, i rodzina, i inne rzeczy. Zarówno śmiech, radość, ale i płacz. Taka jest prawda. Płaczemy czasami. Niektórzy takimi rzewnymi łzami, niektórzy nie płaczą takimi rzewnymi łzami, ale serce boli, to też nie wiem, czy jest może gorsze jeszcze, bo się nie uzewnętrznia. I w każdym razie czyli ci, którzy płaczą, czyli niosą jakiś ciężar, nawet tak jakby nie płakali, jakby go nie nieśli. To jest ciekawe, to jest naprawdę odkrywcze, że mamy jakby być ponad tym. To są rzeczy doczesne, ciała, tego życia i tego świata. Czyli chociaż opiekuję się dziećmi, żoną, mamą, mam pracę, to jestem ponad tym. I to nawet to, co jest słodkie, czy tam niesłodkie, to nie przygniata mnie. Bo ja jestem przed Bożym tronem, a tam nie wejdę z ciężarami. Amen? Czyli ci, co mają żony, tak jakby ich nie mieli. Powiem dalej. A ci, co się opiekują rodzicami, jakby się nie opiekowali. Czy to znaczy, że mamy się nie opiekować? Nie. Słowo Boże mówi, że ten, kto się nie opiekuje, nie troszczy się o swoją rodzinę, to zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Także musimy to wiedzieć, ale musimy umieć ten ciężar, tak powiem, wziąć na siebie. Dodam, a ci, co mają dzieci, tak jakby ich nie mieli, to już też moje, ale myślę, że to możemy powiedzieć. A ci, co mają samochody, tak jakby ich nie mieli. Ci, co mają firmy, tak jakby nie mieli tych firm. Ci, co pracują, tak jakby ich nie mieli, czy są na emeryturze. Tak. Dlaczego kochani, tak, dlaczego tak należy żyć? Dlaczego Paweł o tym mówi? Czy to jest tylko wymysł Pawła? To jest, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego tak jest i tak powinno być? I powiem wam dlaczego. Dlaczego, że ludzie mają, mówię, wskazuję też palcem na siebie, mamy tendencję do samousprawiedliwienia się, że Boże, jak ja to robię, już tak opiekuję się przecież na przykład mamą czy tatą, to już tak jestem i to przecież tobie miłe, to ja już, ty widzisz, przecież nie mam się czasu modlić i jestem tak zmęczony i gdzie ja tu będę teraz? Albo mam dzieci, to gdzie ja tu będę? Czy tam coś jeszcze, że przecież opiekuję się czymś, czy robię to i to, to ty rozumiesz, Boże, ty rozumiesz. To ludzie tylko mnie nie rozumieją. I dlatego chciałbym z wami na chwilę kolejne miejsce otworzyć. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. To się wszystko niestety, mówię niestety, zazębia. Jak się czyta Biblię, to się całościowo to się zazębia. I mamy w 14 rozdziale Łukasza podobieństwo 15 wersetu. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników rzekł do Jezusa: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on rzekł mu: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów. No dzisiaj byśmy powiedzieli 5 samochodów. Idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Ktoś jeszcze powie: no ja dziećmi się opiekuję, mamusią się opiekuję. Teraz do tego dojdziemy. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś. Jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Nie wiem, czy was to słowo, które przeczytaliśmy, nie napełnia w tym momencie jakąś taką bojaźnią. Dlatego, że myślę, że nikt nie ma wątpliwości, czego to podobieństwo dotyczy. Wyraźnie współbiesiadnik mówi, że błogosławiony ten, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Mowa jest o Królestwie Bożym. I ten człowiek, który przygotował wielką wieczerzę, No to jest Bóg. Któż to może być, tak? I najbardziej mi, powiem szczerze, przeraża mnie ten ostatni werset, który przeczytaliśmy. Że mówię wam, żeby się rozgniewał, żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Nie chciałbym, żeby kiedyś to dotyczyło się mnie. Bóg przygotowuje dla nas cudowne rzeczy, nie tylko w wieczności, ale tutaj, słuchajcie, w niedzielę, w środę. On przygotowuje w komorze, kiedy jesteśmy, dla nas rzeczy, tak? Swoją obecność. No i te wytłumaczenia były cudowne. Cudowne, no w cudzysłowie oczywiście. Ten człowiek, który przygotował wieczerzę, czyli Bóg, miał wielki dom, przygotował wieczerzę. Chciał, żeby dom się zapełnił. Niesamowite. Przygotowano wszystko. I nagle wytłumaczenia. Kupiłem co? Pole. Muszę pójść je zobaczyć. Ach, założyłem firmę, założyłem co tam, kupiłem pole. Się mówi, od przybytku głowa nie boli. Okazuje się, że tutaj mówi, miej mnie za wytłumaczonego. Czyli człowiek mówi, Boże, ty to zrozumiesz przecież, że ja mam takie obowiązki. Następny człowiek mówi, kupiłem 5 par wołów. Znowu, kupiłem 5 par wołów, samochodów i tak dalej, kupiłem. No, miej mnie za wytłumaczonego, muszę dopilnować mojego dobytku. Przecież tak nie ma możliwości. No następny, no żonę pojąłem, no jak? Słuchajcie, to są wytłumaczenia. Ci wszyscy ludzie żądali, czyli my gdzieś tam w środku, kiedy nie przychodzimy do Boga, usprawiedliwiamy się. My, Panie, ty to rozumiesz. A Bóg mówi nie. Bądź dzisiaj szczery, ja nikogo z was nie będę, to jest, ten palec wskazuje na mnie, słuchajcie. Mnie przeraża ten werset, żaden z owych zaproszonych nie skosztuje mojej wieczerzy. Pan przygotował, mówi, że mój dom musi być pełny, mówi, idź sprowadź ubogich, łomnych, ślepych i chromych. A co pomyślałem nawet o tym naszym mieście, że nie wszyscy ci tacy wspaniali ludzie chcieli się nawrócić, ale inni, nawet gdzieś tam, prawda, powiem z ulicy czy gdzieś tam, to jest też ciekawe. Nie chciałbym, żeby to było do nas. Bracia i siostry, a więc kupiłem pole, 5 par wołów, żonę pojąłem, miej mnie za wytłumaczonego, nie mogę przyjść. Mam mamę, mam moją pracę, mam rodzinę, mam dzieci, adoptowałem dzieci i tak dalej, opiekuję się mamą i tatą, różne rzeczy byśmy mogli zrobić, nawet adoptowałem dzieci. Czy to nie jest cudownie adoptować dzieci? Ależ jak najbardziej. Ale jeżeli mówię, Panie, ty to lepiej, to jeszcze lepsze jest niż chodzenie na nabożeństwo. O nie, o nie. To jest ciekawe, że te rzeczy nie pozwalają wchodzić nam do Bożej obecności, być z Bogiem. I to są takie chociaż są tymi ciężarami na własne życzenie. Ale jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 9, tak jak już wspomniałem, 9:59-62, parę rozdziałów wcześniej, nawiązuje do tego. Do drugiego Jezus rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty i ci głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdzie za tobą, Panie, pozwól mi pierw pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A półtora tygodnia temu mówiliśmy o tym przypadku, że pozwól mi najpierw pogrzebać ojca mojego, mamusię pogrzebać. Nie chodziło o to, że ta osoba umarła i leży już do pogrzebania, tylko właśnie poczekać, zaopiekować się do końca. Panie, a potem będę ci służył. Czy to potem w ogóle nadejdzie? Nie. I mówi nie. Bóg mówi nie. Ty idź i królestwo, głoś Królestwo Boże. To jest kolejne wytłumaczenie, które Pan obalił. I bracia i siostry, wierzę, ani ja, ani wierzę, że Słowo Boże nie namawia do zostawienia rodziny, żony, dzieci, rodziców, czy nieopiekowania się nimi, czy rzucenia pracy, nie zajmowania się swoją pracą, bycia abnegatami, takich nierozsądku. Absolutnie do tego nie nawołujemy. Ale to wzywa nas do tego, byśmy byli ponad tym. nie brali sobie tych ciężarów jako ciężarów do serca, tak, bracia i siostry? Byśmy umieli być ponad tym. Wrócę jeszcze na chwilę do tego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, ale werset 23. Jest napisane, że może 22. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Jak można stać się niewolnikiem człowieka? Pierwszy Koryntian 7:23. Jak można, czy to tylko chodzi, że jak się żenisz, czy tam wychodzisz za mąż, to stajesz się niewolnikiem? W pewnym sensie tak, ale niekoniecznie. Tu chodzi o pewną niewolę taką duchową. Duchową, że człowiek jest już tak związany. Co robi niewolnik przede wszystkim? Niewolnik najczęściej dźwiga ciężary. Ja no tutaj już nie będę za dużo przykładów podawał z podwórka bliskiego. Ale często nawet jak opiekujemy się, czy jest opieka nad osobami starszymi i te osoby często lubią, próbują się upewnić, czy ty niesiesz mój ciężar, czy ty rozumiesz, jaka ja jestem zmęczona, jaka ja jestem biedna, samotna. I tak jeszcze ta osoba nie dość, że tam gdzieś czasami sprząta, wynosi, to jeszcze próbuje się upewnić, czy ty na pewno masz ten ciężar. No jeszcze, masz, doduszę cię jeszcze tym ciężarem. I muszę wam powiedzieć, że zadawałem sobie kiedyś pytanie, myślę już ładnych parę lat temu, kiedy na przykład moja mama opiekowała się babcią, która zresztą nie była jakoś niepełnosprawna i żeśmy dzisiaj wspominali, nawróciła się, to była wspaniała kobieta, ale tak też lubiła ten ciężar jakoś dołożyć i tak coś tam mówić i mama była udręczona. Czy taka opieka na przykład nad osobą, czy powinno się brać to wszystko, chłonąć? Czy tak powinno, na tym polega ta grzeszność? I dzisiaj odpowiadam nie. Dzisiaj po przeżyciu pewnych rzeczy nie. Nam nie wolno pewnych ciężarów brać. Mamy brać brzemiona, tak jak jest napisane, modlić się. Będziemy się za chwilę modlić, ale przed Boży tron przychodzimy, by je oddać, a potem nie wolno nam ich nosić. I to wam chcę powiedzieć, to ma dokładnie to samo przełożenie jak w życiu fizycznym. Musicie wiedzieć, że to wiecie, bo jesteście już duzi, dorośli, że jak się podnosi ciężary, to trzeba umieć podnosić ciężary, tak? Nie wolno się tak schylać i kręgosłupem podnosić, bo sobie kręgosłup nadwyrężysz. Czyli gdzieś tam kucasz, klękasz, podnosić, trzeba wiedzieć. Na przykład jak się nosi pianina, to jest straszny ciężar, ale są specjalne pasy do noszenia pianin. Kiedyś to nosiłem z kolegą. Ja nosiłem z kolegą pianina gdzieś tam w Słupsku. No załatwił pasy i tymi pasami po schodach żeśmy powoli wnieśli, nic się nie stało. Jeżeli tego nie umiesz, złamiesz sobie kręgosłup. Jeżeli nie umiemy nosić duchowych ciężarów, one złamią ci duchowy kręgosłup, bracie i siostro. I to jest właśnie to słowo. Musimy umieć to robić. Bracia i siostry, podam wam na koniec przykłady, jak można żyć, czy tam być w tych ciężarach, a tak jakby się ich nie nosiło. I będą to przykłady z daleka. Ci, którzy, tak, czas jest bliski, ci, którzy mają żony, tak jakby ich nie mieli. Albo można powiedzieć odwrotnie. Ci, które mają mężów, jakby ich nie mieli. Parę lat temu, jak jeszcze wszystko było normalnie, to znaczy ludzie mogli się spotykać gdzieś tam na stołówkach, spać ze sobą, mówię, w hotelach i tak dalej. Mieliśmy jakieś spotkanie pastorów, jakiś kongres, czy to był synod, już nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, co to byli za bracia. Wiecie, to takie były przyjemne momenty, naprawdę, że jest spotkanie pastorów wierzących, można gdzieś spać na jednej sali, modlić się, rozmawiać, potem jakiś obiad. To jest fajne, naprawdę fajna sprawa. No teraz niestety, dobrze, że my się to możemy spotkać. Chwała Bogu. Nikt nam nie zabrania. I słuchajcie, no więc na tym spotkaniu, gdzieś w jakiejś sali byłem i dwóch braci rozmawiało. Ja tam się nie przysłuchiwałem, ale taka rozmowa mnie doleciała, bo akurat nikogo innego nie było. I oni rozmawiali o jakimś tam innym bracie. I mówią, wiesz, no ten i ten ożenił się z Murzynką. No i tak nie bardzo może spać. Nie bardzo może spać. Nie bardzo spać może rano. Ale o co chodzi? No, bo ta Murzynka codziennie o 5 rano wstaje się modlić. Ale to nie tak, że ona się cicho modli, tylko ona tak z godziny co najmniej pouwielbia i to głośno. Alleluja, I praise you, Jesus, oh, alleluja, I praise you, Lord. Potem tam gdzieś pozwiązuje, pogromi, oh, I praise you, Satan. Czyli taką modlitwę. No i tak usłyszałem i pomyślałem sobie, słuchajcie, no ona ożenił się, ona po prostu była tam chrześcijanką. Modliła się całe życie o 5 rano. No i fajnie, wyszła za mąż, no i co to zmieniło? Alleluja, powiem ci, i tak powinno być po prostu. Tak powinno być. Ona, taki wam podałem przykład. Ona nie nic, no, zmieniła. Z mężem na pewno spała i tak dalej. No ale co, wcześniej się modliła. O 5 rano wstawała. No to czego miała przestać się modlić? No, ten przykład mnie osobiście zawstydza, muszę wam powiedzieć. No to niech będzie teraz... dalej niech będzie o przykład znowu o Murzynce. Widziałem to na własne oczy. Kiedyś już mówiłem to dwa razy, ale powiem, bo nie wszyscy to słyszeli. Rok pewnie 98 czy któryś, byłem w Londynie, rzadko byłem tam, jak już byliśmy w Unii Europejskiej, to już nie byłem ani razu, ale kiedyś tam byłem u naszego przyjaciela, pastora Denisa Grynicza. Ten zbór wtedy miał, ja nie wiem, 300-400 osób i zaprosił mnie, była nocna modlitwa w tym kościele. No i ta nocna modlitwa, no, ja tam jakoś tam ten angielski jako tako znałem, pojechałem z nim na tą modlitwę. Zaczęła się tam, nie wiem, o którejś, o siódmej czy o której, tam trwała do, nie wiem, czwartej czy piątej rano. Wiecie, jak to modlitwa, że tam pastor wszedł, jest uwielbienie, potem ktoś tam jakieś, coś tam czytał ze słowa, potem jakieś tam, no, były jakieś prośby, ludzie się modlili, bojowali, no tam i tak to przerwami się trwało. Ja gdzieś tam z tyłu w tej sali, takie spora sala była, gdzieś tam sobie siadłem, czy tam stałem, chodziłem, modliłem się. I zobaczyłem, że na początku przyjechała jedna siostra, właśnie, nie znam jej imienia, ale mam dla niej najwyższy szacunek, Murzynka, z trójką dzieci. Z trójką dzieci przyjechała na tą modlitwę i chyba nawet z mamą, chyba z babcią, nie wiem, ale była trójka dzieci. Jedno to miało gdzieś tam, już nie pamiętam, chłopczyk taki gdzieś może ze 6, dziewczynka może ze 4, a najmłodsze, nie wiem jakiej pci, miało może ze 3 miesiące albo ze 4. No i mamusia przyjechała, no bo jak jest spotkanie modlitewne, no to no co z tego, że dzieci? No ale pomodlić się, no to trzeba się pomodlić, nie? No i przyjechała na to spotkanie, te wszystkie prośby są. I ona dzieciom dała jakieś zabaweczki, te dzieci tam z tyłu, coś tam, te, które mogły chodzić, to se tam chodziły, potem się położyły na tych ławkach, tam zasnęły. A ona wzięła to małe dziecko i nie trzymała tam je tutaj, żeby no to może ci smoczka da, może co. Coś tam mu chyba dała, a na koniec wzięła to dziecko. Po prostu miała taką chustę wielką czy coś, przywiązała sobie do pleców, plecami do siebie. I to dziecko tam sobie z tyłu tą mamę czuło i tak sobie siedziało. I kiedy była modlitwa, słuchajcie, widziałem to, o tak jak tutaj was widzę, kilka metrów. Ona po prostu chodziła, zamknęła oczy, jak było wezwanie, to ona, i to takimi gestami, oh, I praise you, Jesus, oh, I glorify you, God, oh. I kiedy była jakieś tam, to wiązała, oh, I break your power, Satan, wiecie, jak to... I tak widziałem, jak to dziecko, główka mu tak podskakiwała temu dziecku, a potem to dziecko po prostu zasnęło zwyczajnie. I kiedy gdzieś tam przed 12, mamusia się pomodliła, dzieci zgarnęła, przyjechała taksóweczka, pojechała do domu. Nie było oczywiście do 5 rano. Nie znam imienia tej siostry, ale mam najwyższy szacunek, muszę wam powiedzieć. Ona miała dzieci, ale żyła tak, jakby ich nie miała. Było spotkanie modlitewne, co za problem. Tak sobie myślę, co, nie wiem nawet co z tym dzieckiem było, ale pewnie tak, taki czas spędzało. Mamusia się pewnie modliła i wcześniej, i później. No i to dziecko pewnie tak godzinami już się przyzwyczaiło, że mamusia się modli, to tak się modli. No to go przywiązuje sobie do pleców i tak spędzało czas. Cudownie mieć taką mamusię. Halleluja. To było takie życie. No a na koniec, co mają jakby... Mamy żyć tak, jakby ci, co mają jakby nic nie posiadali. Znowu się odwołam do gdzieś tam świadectwa z daleka. Znowu ten sam pastor, brat Denis, mi opowiadał, że kiedyś gdzieś tam pojechał, nie wiem w jakim kraju, być może w Stanach. Opowiadał mi, że takiegoś człowieka wierzącego odwiedzili w Stanach, to chyba w Stanach był. I to był albo menedżer, albo właściciel jakiejś restauracji, chyba McDonalda, czy tam jakiejś, nieważne. W każdym razie poszli do niego, do... Miał jakieś biuro w podziemiach, czy gdzieś tam, to była restauracja. I powiedzieć, że kiedy weszli do tego biura, To człowiek nie zwrócił uwagi, tylko chodził i cały czas modlił się językami. O, szara gara gara mandewiere, o, halleluja, o, glory, glory. On cały czas uwielbiał Boga. Chodził w koło, modlił się językami. I wiecie, że ten pastor, no to z niejednego pieca chrześcijańskiego chleb jadł, tak powiem. Czyli był i u nas i przeżywaliśmy różne rzeczy i na konferencjach człowiek modlitwy i chwały i powiedział: słuchaj Mariusz, jak tam się weszło, to Bożą obecność się czuło o tak na rękach, że można było wyczuć po prostu Bożą chwałę, która była. Ten człowiek miał firmę, ale on gdzieś potrafił się oddzielić i tam modlił się. Bracia i siostry, będziemy się modlić dzisiaj, ale co to słowo nam mówi? Mamy różne ciężary, miłe i niemiłe, te, które planowaliśmy i tych, których nie planowaliśmy. Ale nauczmy się nosić te ciężary, zostawiać je, być ponad tym. Czy mamy żonę, dzieci, firmę, mamę, którą się opiekujemy, czy cokolwiek jeszcze, ponieważ Jezus jest godzien chwały i uwielbienia. Niech żaden ciężar w naszym sercu nie przychodzi do Bożej obecności. Nauczmy się je zostawiać i nosić tak jak te fizyczne ciężary. Amen.